Aleluja! Witajcie, bracia i siostry. Ale się cieszę, że was znowu wszystkich widzę. Ja te miesiące zimowe, to było jednak udręka, że połowy z was nie widziałem. Ale dzisiaj zaczynamy. Cieszę się, że jesteście w tę szczególną niedzielę. Niedzielę zesłania Ducha Świętego. Czas, kiedy wspominamy, jak Pan napełnił Duchem Świętym grono około 120 osób, pierwszych uczniów Jezusa. To wielkie wydarzenie, które zmieniło losy świata. Zaczynając dzisiejsze nabożeństwo, mam poniekąd smutną informację, ale z drugiej strony też nie aż tak strasznie smutną, bowiem wszyscy, którzyśmy w Chrystusie Jezusie przeszliśmy ze śmierci do żywota, i choćbyśmy umarli, żyć będziemy, powiedział Pan Jezus. W tym tygodniu, z czwartku na piątek, odszedł do Pana Grzegorz Adamek. Jeszcze w ubiegłą niedzielę był z nami i niespodziewanie w nocy po prostu zasnął i rano mama znalazła go już nieżyjącego. Udało mi się odszukać w nagraniu jego ostatnią modlitwę. Bo właśnie w tę niedzielę ostatnio pomodlił się głośno i zobaczcie, jak się pomodlił. Czy widzicie te słowa, czy nie?
Panie Jezu, dziękuję za to dzisiejsze kazanie, które mi powiedziałeś, jak mam się przygotować na Twoje wesele, które może przyjść dzisiaj, jutro, w niedalekim czasie. Błogosławię Ciebie z Tobą mojego Twojego serca. Amen.
Znamienne słowa. Nie? Mówiliśmy o tym, czy jesteśmy gotowi na wesele baranka. Czy się wybieramy na wesele baranka. I myślę, że jest to dla nas bardzo dobra chwila refleksji nad tym, jak rzeczywiście Pan może nas zawołać w każdej chwili. I jak jest to poważna kwestia, że trzeba stanąć przed Bogiem. I nie tylko osoby starsze po 80 o tym mają myśleć, bo Grzegorz miał raptem 42 lata. Więc spotkanie z Panem może nastąpić w każdej chwili. Czasem mówię to, że ta niedziela może być Twoją ostatnią niedzielą w zgromadzeniu. Bez względu na wiek, że to może być ostatnia chwila, czas, kiedy możemy być przed Bogiem. I dlatego serdecznie zachęcam was, bracia i siostry, do tego, żebyśmy kierowali nasze myśli ku Panu, zwłaszcza w taki dzień, jak Dzień Zielonych Świąt. Kierujmy nasze serca ku Bogu, nasze myśli skierujmy ku Niemu i pozwólmy, żeby Duch Święty wykonał w nas tę pracę, którą trzeba wykonać, abyśmy byli gotowi na spotkanie z Panem. To spotkanie z Nim będzie radosny, będzie wspaniałe, gdy pojednani, oczyszczeni, usprawiedliwieni będziemy mogli stanąć przed Jego obliczem. Zaczynamy od pieśni o tym, jak ważne jest dotknięcie Pana i co się dzieje z nami, gdy Pan nas dotknie. Jak zmienia się wnętrze nasze, jak się serce zmienia, jak się sposób myślenia zmienia. Zaśpiewajmy. Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam.
Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłoni chcę, więc przez całe noce chwalę go za to, że trzyma nas ręką swą.
Oh,
A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. To wydarzenie dzisiaj wspominamy jako zbór Pana Jezusa Chrystusa. Po tym wydarzeniu kierujemy naszą uwagę, aby to, co wtedy się wydarzyło w Dzień Zielonych Świąt, stało się udziałem każdego z nas także. Bowiem to nie wystarczy, że kiedyś pierwsi uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym. Każdy z nas, każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, potrzebuje osobiście być napełniony Duchem Świętym. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. I On dzisiaj również chrzci w Duchu Świętym i dzisiaj napełnia Duchem Świętym. I zaczynając to nabożeństwo, otwórzmy nasze serce na to. Otwórzmy, żeby, tak nie wiem, nie liczyłem, czy nas jest około 120, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy mamy pragnienie, czy mamy nastawienie serca, aby tak jak oni wtedy byli zgromadzeni i modlili się, zostali napełnieni Duchem Świętym, tak, żeby nam się to dzisiaj przytrafiło, żeby się to zdarzyło pod tym namiotem, żeby Duch Święty stąpił na nas. Powstańmy i zawołajmy do Pana, otwórzmy nasze serca, a potem będziemy wielbić Pana, śpiewając pieśni. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że dane nam jest dzisiaj zgromadzić się w tę niedzielę zesłania Ducha Świętego, że możemy się spotkać razem i modlić do Ciebie, że możemy spotkać się w Twoim imieniu, zgodnie z Twoim Słowem się spotkać. Tak jak kiedyś powiedziałeś, że uczniowie mają zostać w Jerozolimie i nigdzie nie iść, aż zostaną napełnieni Duchem Świętym. Tak my tutaj, Panie, pod tym namiotem jesteśmy dzisiaj i nigdzie nie chcemy iść, zanim nie stąpisz Duchu Święty na nas, zanim nas nie napełnisz. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Potrzebujemy Cię w tych czasach złych, w tych czasach pełnych zalewającego nas świata, Panie. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Potrzebujemy tego Twojego świętego dotyku. Potrzebujemy wpływu Ducha Świętego, który by zmieniał nasze życie, zmieniał nasze serca, zmieniał naszą społeczność dla Twojej chwały, Panie. Modlimy się, przyjdź Duchu Święty, napełnij nas dzisiaj, bo my tego bardzo potrzebujemy. Amen.
Oto dziś błagam Cię. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazywani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy.
Alleluja.
Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. Już ujrzymy Go takim, jakim jest.
Panie, dzięki.
Którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was.
Tak jest.
Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie.
Boże Ojcze, chcę uwielbiać Ciebie.
Podnieśmy wspólnie głos podziękowania. Poprośmy go o swojego ducha, aby był w naszym życiu, jeżeli go nie ma. Jeżeli mamy go w sercu, też prośmy, żeby był w naszym sercu. Byśmy nie żyli według tego świata, ale według tego, co skrzydło nasz Bóg, żebyśmy żyli w duchu. Chwała Tobie, Panie. Chwała, że Ty jesteś żywym Bogiem, że dajesz nam swojego ducha, Panie, który mieszka w nas, Panie. Proszę Cię, Panie, żeby nie zastydzał się, Panie. dziękujemy, Panie, że jesteś tutaj z nami, Panie. Że chcesz nas powiedzieć, chcesz nas pouczyć, Panie. Że Ty nas ukochasz, Panie. Że nie my pierwsi Ciebie umiłowaliśmy, ale Ty nas pierwszy umiłowałeś, Panie. Dziękujemy Ci, że wszystko jest możliwe w Twoim duchu, Panie. Tylko musimy Tobie ufać, Panie. Dawaj nam wiarę w nasze serca, Panie. Panie, miej siłę, Panie, tego, żeby nas zacząć ufać w to, że Panie, Ty masz wszystko w ręku, żebyśmy nie zapominali, Panie, w naszym codziennym dniu, Panie. Abyśmy mieli, Panie, z tego radość, Panie, abyśmy mieli z tego pokój, w tym pokój, Panie. Chwała Tobie. Prosimy Cię teraz, abyś mówił do naszych serc, abyś przez swego ducha, Panie, nas pobudzał, żeby Twoje słowo, Panie, zmieniało nas, Panie, dzisiaj. Żebyśmy, Panie, te zmiany, żeby te zmiany były stałe. Żebyśmy, Panie, mogli być coraz bardziej do Ciebie podobni. Tak jak śpiewaliśmy w pieśni wcześniej, Panie, że chcemy być do Ciebie podobni, Panie.
Tak, Panie.
Alleluja Tobie. Amen.
Amen.
Śpiewaliśmy sporo pieśni, poprzez które mówiliśmy Panu, jak bardzo chcemy, żeby napełnił nas Duchem Świętym. Bo rozumiemy, choć po części rozumiemy, jak to ważne, żeby być pełnym Ducha Świętego. A teraz proszę brata Gabriela, żeby podzielił się z nami świadectwem tego, jak on został napełniony Duchem Świętym. Chodź tutaj i opowiadaj. Alleluja.
Pan Bóg tak sprawił w moim życiu, że moje pierwsze kroki związane z poznawaniem Słowa Bożego i Pana Jezusa były skierowane w moim życiu, te moje pierwsze kroki, do społeczności Kościoła Zielonoświątkowego. I jak tam trafiłem, było to już jakiś czas temu, no, słuchając Bożego Słowa, stykałem się z tym, że była tam mowa o Duchu Świętym. Ja nie bardzo rozumiałem w ogóle, w czym rzecz i o co chodzi, ale potem, kiedy zacząłem sam Słowo Boże czytać, kiedy zacząłem też i w moim życiu przybliżać się do Pana Jezusa, to troszeczkę zacząłem więcej rozumieć. I rozumiałem to, że tak wtedy to odbierałem, że pewnym kolejnym etapem w moim życiu związanym z podążaniem za Panem Jezusem jest to, aby zabiegać o napełnienie Duchem Świętym. I nie tylko to były moje jakieś, wiecie, taki na tyle byłem może mądry, żeby sam do tych wniosków dochodzić, ale społeczność, w której byłem, dosyć jasno mnie o tym uświadamiało. Często pytano mnie, no i jak? Jak w Twoim życiu? Czy Ty już zostałeś napełniony Duchem Świętym, czy językami mówisz, czy przeżyłeś takie niezwykłe jakieś doznanie. I nie ukrywam, że wtedy, wiecie, ja odbierałem to jak swego rodzaju presję na mnie, bo nic takiego w moim życiu nie miało miejsca, a dosyć często mnie dookoła ludzie pytali i ja czułem się tak trochę nieswojo. No bo już chodzę do zboru rok czasu, czytam trochę więcej, a tutaj jeszcze takiego przeżycia, doznania nie doświadczyłem. Wiecie, no i mówię szczerze, czułem się gorszy od wszystkich. No bo wszyscy mają, a ja co? Taka sirota bidna i nie doświadczam, nie przeżywam. Wiecie, ale też ta swego rodzaju presja wyzwoliła we mnie takie też pragnienie. Słowo Boże w liście do Koryntian, jeżeli chodzi o kwestię Ducha Świętego, daru Ducha Świętego, mówi o tym, aby zabiegać, nawet usilnie zabiegać, aby dążyć do tych pewnych rzeczy. Więc zaczęło się jakieś usilne zabieganie w moim życiu. Pamiętam, no wtedy byłem w tej szkole wojskowej i prosiłem też, sam spędzałem gdzieś tam wieczory i noce w kanciapie, pamiętam przy... Taką miałem, opiekowałem się salą wykładową mojego profesora, więc często przy jego biurku, między kaloryferem a biurkiem, pamiętam, klękałem i wołałem do Boga. Potem prosiłem też moich braci, którzy też w tym czasie, jak ja, nawrócili się, byli razem ze mną w szkole, aby też przychodzili, czy wkładali na mnie ręce i modlili się. I pamiętam czasami, wiecie, żeśmy do drugiej, do trzeciej w nocy wołali, no jakoś nic się nie działo. Potem, jak były jakieś nabożeństwa czy spotkania w kościele i było wezwanie skierowane do tych, którzy chcieliby doświadczyć tego napełnienia Duchem Świętym, aby mogli wyjść do przodu, no ja też wychodziłem. Wiecie, gdzie była możliwość, okazja, to ja się pchałem do przodu, bo chciałem. We mnie było to pragnienie, ale wiecie, to pragnienie było związane chyba w pierwszej kolejności, tak dzisiaj na to z perspektywy jakiejś patrząc, oceniam, z tym, żeby zaliczyć kolejny etap w moim chrześcijańskim życiu, żeby nie odstawać, żeby nie być gorszym od innych, żeby mieć to, co inni mają, a ja nie mam. Niekoniecznie to było nastawione na to, żeby być bliżej Boga, żeby być pełnym Jego mocy do tego, żeby o Nim opowiadać, żeby być Jego świadkiem, żeby w tej relacji z Bogiem być bliżej. To bardziej było nastawienie, żeby kolejny etap chrześcijańskiego życia zaliczyć, powiedzieć, ja też już to mam, jak wy, nie jestem gorszy. I też pamiętam jakieś spotkania, kiedy wychodziłem do przodu, ktoś na mnie nakładał ręce i pamiętam, to było takie dosyć szczególne dla mnie, bo nie wiem, były chyba takie sposoby, żeby coś przyspieszyć albo może wywołać, aby za tą osobą, która modliła się nade mną, powtarzać, wiecie, pewne słowa. On się modlił w językach i mówi, powtarzaj za mną. No to ja powtarzałem, ale wewnątrz byłem tak rozczarowany. Mówię, Panie, czy to jest kolejna jakaś ściema? Że ja tutaj wiem, że powtarzam jakieś dziwne sylaby, których w ogóle nie rozumiem, ale to jest naśladowanie tylko tego, co ten człowiek mówi. I pamiętam, byłem taki jakiś rozgoryczony i taki no, rozczarowany tym wszystkim. Mówię, przecież to o tym, o co ja zabiegam, jest mowa w Słowie Bożym. Ja wierzę, że to jest coś rzeczywistego, a nie tylko próba jakiegoś naśladowania kogoś i powtarzania pewnych jakichś słów czy dźwięków, których w ogóle nie wiem w ogóle o co tu chodzi. I pamiętam, że to doświadczenie w jakimś stopniu trochę mnie ostudziło w tych moich takich zabieganiach, ale też spowodowało, że zacząłem się zastanawiać, czy te moje intencje, czy te moje motywy są takie szczere, takie czyste, takie właściwe. Czy to o to chodzi, żeby zaliczyć kolejny etap w chrześcijańskim życiu? Żeby być taki, nie być gorszym od innych? Wiecie, i tak dzisiaj na to patrząc, widzę, że ta prawda jest też opisana w Dziejach Apostolskich. Pamiętam, że czytając Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, kiedy składaniu świadectwa przez Filipa w Samarii tam jest opisane, to tam był pewien człowiek, który miał na imię Szymon, był czarnoksiężnikiem i do niego Piotr skierował potem słowa, że co się tyczy tej sprawy Ducha Świętego, przyniósł pieniądze, powiedział, dajcie i mnie tą moc, aby na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Powiedział, w tej sprawie nie masz cząstki ani udziału, bo twoje serce nie jest szczere przed Bogiem. Ja zobaczyłem, że te moje motywy to nie były szczere, a Bóg to widział, Bóg to znał. I to też spowodowało to takie jakieś rozczarowanie, że stwierdziłem, nie, już nie będę w ten sposób próbował zabiegać o to, ale będę się modlił i czekał. Jak Pan zdecyduje, to czegoś takiego doświadczę. Pamiętam jeszcze jakieś też wyjazdy, biwaki młodzieżowe i też przy ognisku prawie do rana siedziałem, powiedziałem, nie pójdę, dopóki Pan tutaj nie odpowie na moje wołanie i że coś... No i cię wytrzymałem do 4 nad ranem, mało nie zasnąłem i poszedłem do namiotu spać. I tak się skończyło moja determinacja, takie usilne zabieganie. Ale potem jakiś czas upłynął. I pamiętam środowe nabożeństwo. Wieczorem przyjechał, pamiętam, brat Michał Chydzik. Ja siedziałem na balkonie. W kościele na Menonitów. Sam tam chyba byłem, nie wiem, nie było nikogo więcej. I kazanie dotyczące służby kapłańskiej. Wiecie, ze Starego Testamentu to chyba mało ma wspólnego z tymi nowotestamentowymi przeżyciami w Duchu Świętym, pełnych radości i ognia. Takie po prostu, wiecie, kazanie na temat służby kapłańskiej. Ja słuchałem i potem po kazaniu była modlitwa, jak to zwykle było. Ja wstałem i zacząłem się modlić. Wiecie, i nagle wstąpiła na mnie ta moc Boża. Ja poczułem coś takiego, czego w życiu nie doświadczyłem. Zacząłem modlić się językami, nic tego nie rozumiałem, ale moje serce było pełnione taką radością. Wiecie, chciałem z tego balkonu tam zaskoczyć i pod tym żyrandorem tam fruwać. Tak niezwykłego przeżycia, takiej radości, która była jakby nas nakierowana na wysławianie Boga, w życiu nie doświadczyłem. Dzisiaj patrząc na to, jak czytam Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, kiedy jest powiedziane, że Pan Jezus rozradował się w Duchu Świętym i powiedział, wysławiam Cię, Ojcze. Wiecie, ta radość, która jest udziałem czy skutkiem działania Ducha Świętego, prowadzi do wysławiania Ojca. Ja takiego momentu radości i tym zachwycaniu się Bogiem w życiu wcześniej nie doświadczyłem. Wiecie, i dzisiaj tak jest, że ja mógłbym tutaj długo mówić, a wiecie, że mam problem z tym, żeby ograniczać się czasowo w mówieniu, więc będę starał się skracać. Ale widzę, że życie nabiera innego wymiaru, kiedy człowiek doświadcza tego napełniania, tego posilania przez Ducha Świętego. W liście do Efezjan, kiedy Paweł też w pierwszym rozdziale pisze o Duchu Świętym, to mówi, że on jest rękojmią. Wiecie, czy wam się zdarzyło mieć coś nowego, jakiś produkt, na który producent daje gwarancję? Jak wam się uda to zepsuć, to macie spoko, mam gwarancję, nie obawiam się. Wiecie, nowe stworzenie jest tworem Ducha Świętego. Jeżeli jestem nowym stworzeniem, narodziłem się na nowo z Ducha Świętego, to on jest autorem, jest twórcą nowego życia. Jeżeli ja mam jego rękojmie, to jeżeli coś w moim życiu zepsuje, a często zepsuje, to mam gwarancję i doświadczałem, wiecie, tego nieraz, kiedy byłem sam sobą załamany. Jak mogłem tak zrobić, tak powiedzieć, tak się zachować? I modliłem się w pokucie, wyznawałem moje grzechy Bogu i przychodziła, wiecie, taka radość i takie przekonanie w Duchu Świętym, masz tą gwarancję, że Pan Jezus oddał życie za twoje grzechy i że w Jego łasce jest miejsce na te twoje wszystkie niedoskonałości. Ta gwarancja, ta rękojmia w Duchu Świętym, ta, wiecie, no, ja wiele złych rzeczy w moim życiu też i w tym chrześcijańskim popełniałem wiele błędów, ale to, ta rękojmia, ta gwarancja, która jest działaniem Ducha Świętego, pozwala mi funkcjonować i iść dalej za Panem Jezusem. Mogę mimo przeróżnych doświadczeń też mieć tą radość w Duchu Świętym. Chociaż ona nie jest związana często z wesołością i z uśmiechem i ze skakaniem do góry. Ale już kończąc, chciałbym, mówiąc to, czego sam osobiście doświadczyłem w moim życiu, z jednej strony zachęcać nas jako społeczność do tego, żebyśmy mogli może trochę tą presję na innych wywierać poprzez pytanie. Wiecie, kiedy Paweł był w Efezie, to zapytał uczniów, czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście. Oni mówią, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. No to jak to się w ogóle stało, że byliście ochrzczeni? Wiecie, to pytanie w moim życiu, mnie ludzie pytali, spowodowało, że czułem się nieswojo, ale to w jakiś sposób też pobudziło mnie do tego zabiegania, do tego szukania, do tego usilnego starania się. I chciałbym dzisiaj, mówiąc to, zachęcić. Wiecie, pytajmy, zachęcajmy się, jakąś presję wywierajmy i niech to też prowadzi nas do usilnego zabiegania. Ale pamiętajmy też, że szczere serce jest też warunkiem tego, żeby mieć udział w sprawach Ducha Świętego. Kiedy Piotr też, tam czytamy w 5 rozdziale, przemawiał też Radę Najwyższą, to powiedział, że i Duch Święty jest świadkiem tych wydarzeń, których jesteśmy świadkami zmartwychwstania Jezusa, którego Bóg dał tym, którzy są Jemu posłuszni. Wiecie, to szczere serce i ta gotowość posłuszeństwa prowadzi do tego, to zabieganie usilne, że Bóg posyła swojego Ducha, że może przyobleć nas tą mocą z wysokości. Więc i życie ma zupełnie inny wymiar. Ja dzisiaj o tym świadczę, bo Bóg w swojej łasce pozwolił mi doświadczać takich chwil i dzisiaj mówię to ku waszej zachęcie, abyśmy mogli się zachęcać, usilnie zabiegać, no i mieć szczere serce, posłuszne, aby móc doświadczać tego, żeby Duch Święty mógł nas swoją mocą przyoblekać. I nasze życie, aby no, zyskało na jakości tej społeczności, relacji z Panem Jezusem. Amen.
Ducha swego dał, objawił.
Kiedy pierwsi obserwatorzy tego, co się wydarzyło w Jerozolimie w Dzień Zielonych Świąt, usłyszeli, o co naprawdę chodziło z tym Duchem Świętym, gdy usłyszeli kazanie Piotra i innych apostołów, którzy zaczęli tłumaczyć, co faktycznie się dzieje w tym momencie z uczniami Jezusa, to Słowo Boże mówi w 2 rozdziale 37 wersecie Dziejów Apostolskich, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Oto Słowo Boże, które mówi o reakcji, jaka nastąpiła po kazaniu apostoła Piotra i przedstawia to jakby wyjaśnienie, jak człowiek może dostąpić daru Ducha Świętego. Czyli innymi słowy, jest tutaj jednocześnie nauka, jak stajemy się prawdziwymi uczniami, prawdziwymi chrześcijanami. Trzy fundamentalne warunki w naszym tekście zostały wymienione. Po pierwsze, że trzeba się upamiętać. Upamiętać to znaczy nawrócić, to znaczy zmienić myślenie, to znaczy zmienić swoje życie, to znaczy odwrócić się od grzechu i nawrócić się całym sercem do Boga. To znaczy przestać robić źle, a zacząć czynić dobrze. To znaczy odwrócić się od starego stylu życia, a przyjąć nowy kierunek w życiu. To znaczy upamiętać się. Po drugie, należy się ochrzcić. Jeśli człowiek chce być prawdziwym chrześcijaninem, naśladowcą Jezusa, musi się ochrzcić. Potrzebuje tego bardzo. Nie czas, żebyśmy tłumaczyli to dzisiaj w szczegółach dlaczego, ale tak mówi Słowo Boże. Upamiętajcie się, niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. To drugi warunek. I trzeci, otrzymać Ducha Świętego. Gdy upamiętacie się, dacie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, otrzymacie dar Ducha Świętego. Bo właśnie dar Ducha Świętego wywołał w tych ludziach takie pytanie. To właśnie to spowodowało to zbiegowisko, że ludzie prości, ludzie nieuczeni, ludzie, którzy nigdy nie chodzili do żadnej szkoły obcego języka, nagle mówią wszyscy cudowne Boże sprawy w różnych językach, które znali ci ludzie, którzy się zbiegli. No było to takie niesamowite zjawisko, taka niesamowita zmiana. Dzięki tym trzem czynnikom stajemy się prawdziwymi uczniami Jezusa. A co dzisiaj robią różni chrześcijanie z tymi trzema fundamentalnymi warunkami? Otóż widzimy, że ludzie próbują po swojemu podchodzić do tej kwestii. Swoje prawa ustanawiać. Na przykład praktykują niektórzy chrzest bez upamiętania. Są tacy, którzy chrzczą malutkie dzieci, które w ogóle nie mają pojęcia o tym, co to jest upamiętanie. To już o tym nie mówimy w ogóle, bo to w tym środowisku chyba jest aż nadto jasne, że to nie jest żaden chrzest. Tylko chrzciny, a nie chrzest. Ale i w ewangelicznych środowiskach dzieje się tak, że często ludzie przyjmują chrzest bez upamiętania. Nie nawracają się naprawdę do Boga z całego serca. Nie odwracają się od grzechu, ale ponieważ jest teraz chrzest, fajnie jest, widać, że inni też oczekiwaliby, żebym się ochrzcił, no to zgłaszam się, też się ochrzczę. Bez upamiętania, bez wewnętrznej, głębokiej pokuty, przemiany, bez zapłakania nad swoim stanem, bez odwrócenia się od grzechu. Daje się ochrzcić, bo sobie myślę, że może to jakoś tam zadziała tak cudownie, że jak mnie zanurzą i wynurzą, to już nie będzie czuć zapachu papierosów, to już nie będzie czuć alkoholu, to już nie będzie mi się chciało robić różnych złych rzeczy, że może tak magicznie ten chrzest zadziała. Ale on nie zadziała magicznie, bo chrzest nie jest po to, żeby nas uwolnił od naszych grzechów, bo to krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od naszych grzechów. Bo to prawdziwa pokuta, żal z powodu grzechów powoduje tę zmianę, że rozpoczynamy nowe życie. Więc jest tak nieraz. Ze smutkiem to mówię, że wielu ludzi zostaje ochrzczonych, spełnia drugi warunek bez pierwszego warunku, bez upamiętania. Są też i tacy, którzy rozumieją, że trzeba się upamiętać. Rozumieją, że trzeba zmienić swoje życie. Odwracają się od grzechu. Starają się prowadzić nowe życie, ale nie przyjmują chrztu. No widać, że jakby się zmieniło życie. Ale chrzest? A po co tak chrzest? A ja może byłem ochrzczony, przecież jak byłem niemowlęciem, byłem tam pokropiony i tak dalej. I zostawiają tę sprawę. Mijają nawet lata całe, a oni nie spełniają tego warunku, o którym Słowo Boże jasno mówi, że to jest jeden z warunków, by naprawdę stać się naśladowcą Jezusa Chrystusa. Nie przyjmują chrztu. Owszem, życie ich jest inne, ale nie są posłuszni Słowu Bożemu. Jest też znakomite grono takich chrześcijan w środowiskach ewangelicznych, ludzi wierzących, że doświadczają oni, czy dbają o to, by spełnić warunek upamiętania i chrztu wodnego, ale bez chrztu w Duchu Świętym. Bowiem taką sobie teorię przyjęli, że jeśli człowiek się upamięta i jeśli człowiek zostanie ochrzczony w wodzie, to znaczy jednocześnie, że przyjął Ducha Świętego. I to już wystarczy. Wiemy ze Słowa Bożego, że tak nie jest. Wiemy, że na przykład nowonawróceni w Samarii, o których już dzisiaj Gabriel trochę wspomniał, oni nawrócili się, oni zostali ochrzczeni, ale nie przyjęli Ducha Świętego. U nich ten automatyzm nie zadziałał, tak jak niektórzy sobie dzisiaj myślą, że to tak działa. Nie zadziałał. Dlatego potrzebowali, żeby przyszedł Piotr apostoł i inni, żeby się modlili, wkładali na nich ręce, aby oni otrzymywali Ducha Świętego. I dopiero wtedy Duch Święty zstępował i wtedy coś się działo z tymi ludźmi, tak że nawet ten magik Szymon Czarnoksiężnik zwrócił uwagę, jakie dziwne rzeczy się dzieją z człowiekiem, gdy zostaje napełniony Duchem Świętym. To nie była ceremonia bierzmowania, że przyszedł Piotr i tak podchodził do każdego i potem rządek w drugą stronę i już wszyscy przyjęli Duch. Tam się działy rzeczy, które wywoływały reakcje, wywoływały zadziwienie. Bracia i siostry, dzisiaj mamy ten czas, tę niedzielę, żeby każdy z nas pomyślał, odświeżył w sobie tę świadomość, jak wielką rolę odgrywa Duch Święty w życiu chrześcijanina. Ci zaś, którzy są w ciele, słyszeliśmy już to dzisiaj, Bogu podobać się nie mogą, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Ludzie, słyszycie, co tu jest powiedziane? Że nie można zbagatelizować sprawy napełnienia Duchem Świętym. Że nie może nam wystarczyć to, że sobie po prostu trochę uporządkowaliśmy życie z łaski Bożej i do kościołka żeśmy se zaczęli chodzić tego czy tamtego. Żeśmy se chrzest przyjęli i dostali ładną Biblię z dedykacją. To nie wystarczy. Dlaczego nie wystarczy? Ano właśnie dlatego, że bez napełnienia Duchem Świętym człowiek jest słaby, kruchy i nic z tego nie wyjdzie. Tajemnicą życia z Bogiem i wytrwania do końca i znalezienia się w niebie jest to, żeby być napełnionym Duchem Świętym, być ochrzczony w Duchu Świętym i chodzić w Duchu Świętym. Z tego się nie da. Nie da się. Jak zmienia chrzest Duchem Świętym, napełnienie Duchem Świętym, jak zmienia człowieka? Co się dzieje z człowiekiem? Popatrzmy przez chwilę na apostoła Piotra. Jak czytamy Ewangelię, to widzimy, jaki to był specyficzny człowiek. Bardzo impulsywny, bardzo gorliwy, ale jednocześnie dosyć rozchwiany, a nawet lękliwy. Czyż nie? Pamiętamy tę scenę, jak się przedostał tam na dziedziniec pałacu arcybiskupa za Jezusem, szedł za nim z daleka, jest powiedziane, bał się, szedł z daleka, gdzieś się skradał i potem się tam przedostał, w jaki sposób to można wyczytać w Ewangelii. I tak sobie stanął i tak z duszą, jak zając, rozumiecie, tak jak mysz pod miotłą, taki przestraszony czekał tam. I zwykła dziewczynka tam jakaś mówi, o, to chyba ty jesteś z tego grona. I się okazało, że Piotr nie miał odwagi. Piotr się zaczął zapierać znajomości z Panem Jezusem. Taki był, po prostu taki był. A co się z nim stało, gdy został napełniony Duchem Świętym? Nie ten człowiek po prostu. Nie ten człowiek. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. No niemożliwe. No właśnie tak się stało, bo został napełniony Duchem Świętym. Znam pastora z południa Polski, który z natury był tak lękliwy, że przez całą szkołę, edukację ani razu nie wystąpił przy tablicy. Po prostu paraliżowało go, nie potrafił wypowiedzieć słowa, odpowiedzieć, czy to 2 plus 2, czy to jest 4, bo mu już się kręciło w głowie i nie wiedział, jak to odpowiedzieć. Nie potrafił. Załatwili mu rodzice jakieś specjalne tam badania, przeprowadzili, że to jest specyficzna osobowość i tam miał taką dyspensę, że nie musiał tam odpowiadać. Ale gdy został napełniony Duchem Świętym, to ten gość dzisiaj głosi Słowo Boże. Staje przed setkami ludzi i nie krępuje się, z radością głosi, z odwagą. Właśnie to się dzieje, gdy Duch Święty napełnia człowieka. Piotr potem nie był już lękliwy, nawet w obliczu, gdy Rada Sanhedryn, najwyższa władza, zabroniła mu mówienia o Jezusie. To już nie było takie środowisko, że ludzie pytają, co to robić, co to robić. I on się tak odważył i tak się sprężył i im opowiedział, co trzeba zrobić. Ale tutaj prawo, te czapy, rozumiecie, to zabraniamy wam mówić. To tak jakby podjechała policja tutaj, zabraniamy wam tutaj te spotkania robić. I co my wtedy byśmy zrobili? No to już wyłączamy sprzęt i odchodzimy. Nie, Piotr powiedział, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Oto zmiana w człowieku, gdy zostaje napełniony Duchem Świętym. Piotr przedtem miał skłonności do zwątpienia. Był człowiekiem chwiejnym. Wiecie, że często mu się to zdarzało. Nawet mówił do Jezusa takie rzeczy, że Pan mu powiedział, idź precz ode mnie, szatanie, bo jesteś mi zgorszeniem. Miał skłonności do zwątpienia i potrafił wpływać źle na innych. Znamy tę scenę z Galilei, gdy po śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa oni, uczniowie, byli w takim stadium rozterki. I Szymon, Piotr i Tomasz zwany bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów jego. Takie towarzystwo się zebrało, a Piotr zawsze był takim duszą towarzystwa, nie? Czyli nadawał ton temu, co się działo. I w pewnym momencie mówi do nich Szymon, Piotr, idę na ryby. Uczeń Jezusa. Pan powiedział mu, że odtąd ludzi łowić będziesz. A on mówi, idę na ryby. A oni, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, tej nocy nic nie złowili. Piotr był takim człowiekiem, który coś mu się wyłączało. Znacie takie coś, co się dzieje z człowiekiem? Jest tydzień, jest miesiąc, jest jakaś postawa, służę Jezusowi, idę jego drogą, zmagam się z przeciwnościami, a potem przychodzi taki, co, no ryby bym poszedł. Może mało kto, może z nas jest wędkarzem, ale to jest takie coś, że człowiekowi tak i w zasadzie to na ryby. To na to mnie stać. Czasem widzę ludzi, co tak przychodzą i tak sobie to. Taki był Piotr. Ale gdy został napełniony Duchem Świętym, gdy stał się tym prawdziwym naśladowcą Chrystusa, gdy się naprawdę nawrócił później, jak to Pan Jezus mu zapowiadał, to on utwierdzał swoich braci. Jezus mówi, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. I na przykład w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale czytamy, list ten umiłowany jest już drugim listem, który do was pisze. A w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. On płonął, on był żarliwy w tym, żeby utrzymać innych wierzących w gorliwości, w naśladowaniu Jezusa Chrystusa, w Słowie Bożym, żeby się nie, ich życie nie rozpłynęło, nie rozlazło, żeby się nie rozmieniło na drobne. Taki był, bo został napełniony Duchem Świętym. To jest przykład Piotra. Ale takich przykładów moglibyśmy tutaj znaleźć dużo więcej, nie? Przykładów bliskich. Gabriel nam opowiadał przed chwilą. co się w jego życiu zmieniło, gdy został napełniony Duchem Świętym. Inni by mogli też o tym opowiedzieć. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to sobie mówili, bracia i siostry, żebyśmy wydawali takie świadectwo, bowiem bez napełnienia Duchem Świętym człowiek pozostaje wciąż taki sam. Człowiek może się trochę wytężyć, człowiek może się nauczyć żyć po chrześcijańsku. Człowiek może tak się dopasować do nowego środowiska. Człowiek potrafi. Posłucha, jakiego języka się tu używa, jak się tutaj zachowują, jak to, czy się mówi na dzień dobry, mówi się chwała Bogu, czy się mówi szczęść Boże, nie? No tutaj się nie mówi szczęść Boże, tu się mówi chwała Bogu albo chwała Panu. No to on się powoli przestawi. Z początku mówi szczęść Boże, ale po jakimś czasie się przestawi i tego. Można się wszystkiego nauczyć. Misio nauczy się jeździć na rowerku, jak trzeba. Jak mu dobre czekoladki dają, to on się po jakimś czasie nauczy na rowerku w cyrku jeść. I tak niech nie jeden człowiek potrafi się tak dostosować, ale w środku, jeśli nie zostanie napełniony Duchem Świętym, to jego nawrócenie, to jego chrzest na nic się zda, ponieważ diabeł pewnego dnia go dopadnie i jego życie się rozsypie. Bo tą rękojmią, jak słyszeliśmy, tego zbawienia naszego jest Duch Święty, który nam jest dany. I Duch Święty bierze za siebie odpowiedzialność, że cokolwiek popsujemy, to On naprawi. On naprawi i będzie sprawny i do końca będzie. On bierze za to odpowiedzialność. Ale jeśli my nie przyjmiemy Ducha Świętego, jeśli zlekceważymy tę sprawę, to po jakimś czasie nasze życie się rozsypie. I pytam, jak wiele w naszym życiu świadczy o tym, że naprawdę chodzimy w Duchu Świętym, a jak wiele widać, że jeszcze jest w nas tylko i wyłącznie siła naszej woli, siła naszych zmysłów, postanowień i tak dalej. A z tymi naszymi postanowieniami i naszą siłą woli jest tak, że jest to ona bardzo chwiejna, krucha, zależna od pogody, zależna od nastroju, od ciśnienia, zależna od stanu zdrowia i od wielu innych rzeczy. Więc jak zmienia się człowiek w wyniku chrztu w Duchu Świętym? Bardzo się zmienia, zasadniczo się zmienia. Nie tyle chodzi o to, że on jakoś, twarz mu się zmienia, chociaż też czasem się zmienia, oblicze się nawet zmienia, ale chodzi o to, że po przyjęciu Ducha Świętego, po napełnieniu Duchem Świętym staje się człowiek mocny w wierze, mocny, stabilny, bo Duch Święty go prowadzi, bo Duch Święty trzyma go. I choćby nie wiem, co się wydarzyło, choćby nie wiem, jak mnie obrazili inni ludzie, to ja się nie obrażę. Choćby nie wiem, jak mnie skrzywdzili, to ja się nie odwrócę i nie odejdę od nich. Choćby nie wiem, co mi powiedzieli, to nie jesteście w stanie mnie zabić wewnętrznie, ponieważ Duch Święty mnie odświeży, odnowi, da mi tę moc do trwania. Choćby nie wiem, jaką fałszywą naukę mi tam ktoś podsuwał, jak atrakcyjną, Duch Święty mi zasygnalizuje, że to jest fałszywa nauka i będę się trzymał zdrowej nauki i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak często ludzie ewangelicznie wierzący są tacy chwiejni, tacy obraźliwi, tacy drażliwi na punkcie własnej osoby? Dlaczego? Ponieważ nie chodzą w Duchu Świętym. Ponieważ nie są napełnieni Duchem Świętym. I takiego człowieka bardzo łatwo jest sprowadzić z jego drogi. Jak zmienia się zbór w wyniku napełnienia Duchem Świętym? Pomyślmy o tym przez chwilę. Jako zbiorowość, grono wierzących ludzi. Pamiętacie naszą wycieczkę do Herrnhut, bracia i siostry? Tu niektórzy nawet mogą siebie zobaczyć. Jak to byliśmy, to jest kaplica tej wspólnoty z Herrnhut, miejsce, gdzie oni się zgromadzali. Dla tych, którzy nie znają tematu, chciałem powiedzieć, że w XVIII wieku był czas prześladowania ludzi ewangelicznie wierzących i szukali oni schronienia. W różnych krajach Europy Zachodniej było im ciężko i pewien hrabia, Zinzendorf się nazywał, postanowił w swojej posiadłości stworzyć takie miejsce schronienia dla tych prześladowanych ewangelicznie wierzących chrześcijan. I wieść poszła, że można się tam schronić i z różnych stron, ze terenu dzisiejszych Czech, Moraw, zaczęli napływać tam ludzie i z różnych innych jeszcze miejsc przybywali. A ponieważ pochodzili z różnych środowisk, z różnych kościołów, więc mieli też różne zwyczaje, że jedni się modlili tak, drudzy siak, jedni tak rozumieli ten fragment słowa, drudzy inaczej. I jak się spotkali, wiecie, jak to może być między ludźmi, którzy się różnie nauczyli Jezusa Chrystusa, jak to łatwo może dojść do pewnych konfliktów. I się zaczęły poważne konflikty, zaczęły się spory, zaczęli się kłócić o rozumienie Słowa Bożego. Zaczęły im przeszkadzać, że ci o piątej już śpiewają, przecież o piątej też się jeszcze śpi, a inni z kolei w nocy chcieli się modlić. I były poważne problemy i ten hrabia Zinzendorf próbował na różne sposoby zażegnać te konflikty i przywoływał ich do porządku i wzywał do wspólnej modlitwy i tak dalej, do rozważania Słowa Bożego. Nic to nie dawało i była desperacja już, że niby miejsce schronienia, fajnie, że się mieli gdzie schować, ale nie potrafią żyć ze sobą w jednej zgodzie. Tak jak czasem my. Jak to dobrze, że jest zbór, jak wspaniale. Ale po prostu nawet czasem się w niedzielę nie chce iść do tego zboru, bo będzie Biernacki głosił, a ja go nie cierpię. Nie? No i chciałbym do zboru, ale wtedy muszę wyczuć, kiedy go nie będzie, to wtedy przyjdę. Nie? Będą grać, jeszcze perkusję teraz włączyli, a ja tak bym chciała, żeby było po cichu, żeby było po prostu prawie bez instrumentów. A różne rzeczy mogą konfliktować. I był problem, aż przyszedł dzień 13 sierpnia 1727 roku, gdy wszyscy ci tam, ta zbieranina tych różnych uciekinierów, nie wiem, czy z Ukrainy wtedy byli, może też, gdy się spotkali razem i zostali napełnieni Duchem Świętym. Jak w Dzień Zielonych Świąt Duch Święty zstąpił z powodu modlitwy tego zdesperowanego hrabiego, bo już nie wiedział, co z tym robić, z powodu modlitwy innych też desperowanych, bo komu się podoba to, że jest konflikt? Kto się cieszy, że jest konflikt? No chyba jakiś tylko psychol jakiś się cieszy, że jest konflikt, ale normalny człowiek woli, że jest zgoda, no nie? I oni się modlili i Duch Święty zstąpił, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i w jednej chwili nastąpiła zgoda, harmonia między nimi, tak różnymi ludźmi. To jest cud po prostu, cud. Tak jak w Dzień Zielonych Świąt ten cud się wydarzył, tak właśnie tam się wydarzył. I tak się wydarza wciąż na nowo, w różnych miejscach, w różnych zborach się wydarza, że następuje miłość, że właśnie chce się fruwać pod żyrandolem właśnie, że się kocha wszystkich, gdy Duch Święty napełnia społeczność, gdy wszyscy są ogarnięci mocą Ducha Świętego, to już nie ma żadnego problemu, że ten jest taki, a drugi siaki, że jeden tak woli, a drugi tak, że jeden takich słów używa, a drugi, że nikogo nic nie razi, nikogo nic nie drażni. Wszyscy mają tę cudowną harmonię od Ducha Świętego. Mało tego, tamta wspólnota była nie tylko już gotowa do zgodnego życia razem, ale też, jak ktoś się interesował jej historią, do niesamowitych działań misyjnych. Do modlitwy. Zaczęli się modlić, ustanowili taką straż modlitwy i przez 120 lat, godzina po godzinie, nieprzerwanie modlili się tam właśnie i wysyłali misjonarzy na cały świat. I oglądaliśmy tam takie muzeum misyjne w wielu miejscach, jak ilu milionom ludzi oni głosili Ewangelię, ilu ludzi doprowadzili do poznania Jezusa Chrystusa. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Przecież nie z Ducha Świętego to, że ci się nie podoba, że ten tak, albo że ona to jest taka, albo że to powiedziała, albo coś tam. To raczej nasze namiętności wtedy biorą górę. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? W zborze pańskim. Jeśli Duch Święty nie napełni nas, Jeśli nie poddamy się, jeśli mu swego serca, swego umysłu nie poddamy, jeśli się cali nie oddamy do jego dyspozycji, to ciągle będzie coś przeciwko czemuś, o coś, zawsze będzie coś, co będzie nas tu drażnić, że ta się za głośno modli, ta się za długo modli, że ten się wcale nie modli, że tamten i tak, i będziemy ciągle się przepychać, ciągle będą jakieś uwagi, że ten to się siada nie w tym miejscu, co trzeba, że tamten to pije kawę wtedy, kiedy się kawy nie pije. I 100 różnych rzeczy można sobie zarzucać. Pełna i trwała wspólnota wierzących następuje dopiero wtedy, gdy wszyscy w zborze są napełnieni Duchem Świętym. Wszelki rozdźwięk zanika po prostu. Cud się dzieje. Ani wygląd, ani słowo, ani sposób bycia, ani tam inne rzeczy już nas nie rażą, bo to po prostu wszyscy jesteśmy zespoleni w jednym duchu, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. A jak wszyscy jesteśmy pod wpływem tego samego ducha, nie wszyscy są jednego ducha, to prawda. I nieraz to musi się zaznaczyć, ale ci, którzy są wszyscy napełnieni Duchem Świętym, oni doświadczają tej cudownej harmonii, tej cudownej jedności. Oczywiście potrzeba nam wciąż nowego napełnienia Duchem Świętym. To nie wystarczy, że ktoś kiedyś lat temu, 10 czy 5, został napełniony Duchem Świętym. Biblia nas wzywa do tego, żebyśmy wciąż byli pełni Ducha, żebyśmy się napełniali Duchem, żebyśmy dawali się napełniać Duchem. Dlatego dzisiaj, bracia i siostry, chciałem was wezwać, abyśmy tworzyli wspólnotę Ducha Świętego. Żeby nasz zbór nie był na nic innego tak nakierowany, jak na to, żebyśmy wszyscy chodzili w Duchu Świętym. No bo wiecie, że można zbór jakoś tak ustawić w taką stronę, że będziemy po prostu misjonarzami przede wszystkim. I wszystko, co będziemy robić, to będziemy się nastawiać, mobilizować, nakręcać, uczyć, sprowadzać innych misjonarzy, robić kursy misyjne, wysyłać, sprawdzać. No można takie rzeczy. Albo, że będziemy teologami wszyscy, że będziemy studiować Biblię, bo najważniejsza jest Biblia, i będziemy kursy robić zaoczne i naoczne i rozmaite takie, i będziemy się szkolić i testy zdawać i być tacy teologicznie nie do zagięcia. Można tak? Są takie zbory, że same takie głowy siadają. Muszą nawet krzesło obok, nie może usiąść, bo by się głowami dotykali. Takie mają głowy pełne wiedzy biblijnej. Można iść w stronę muzyki, rozwijać i zbór roztańczony, radosny. Wszystko gra. Nawet ci, którzy nie potrafią grać, próbują na czymś grać, bo jest po prostu taki kierunek. Różne zbory są na tej ziemi. Różnych Pan ma. I nie jest naszą sprawą, żeby kogokolwiek krytykować, komukolwiek odmawiać tego, że on są na właściwej drodze. To nie nasza sprawa. Ale ja dzisiaj chciałem was wezwać w imię Pańskie, abyśmy tworzyli społeczność, wspólnotę Ducha Świętego. Żeby to w nas było, w każdym z nas, że jeśli chcemy wykonać wolę Bożą, jeśli chcemy podobać się Bogu, jeśli chcemy wytrwać aż do końca, to po to jesteśmy dani sobie wzajemnie, żebyśmy chodzili razem w Duchu Świętym, żebyśmy dbali o to, żeby to Duch Święty nas scalał. Żeby nie to, że tu jest dobra muzyka, czy że są dobre kazania, czy że dobrą, darmową kawę dają po nabożeństwie, że może program dla dzieci, a może będzie no ładna posesja, może będzie za ileś lat, bo na razie to jest strach, ale za ileś lat może będzie ładna posesja i to nas ma nas scalać. Jeśli to nas tylko by scalało, to zaraz za rok, za pół roku już cię tu nie będzie, bo to są zbyt płaskie, zbyt kruche powody, dla których mielibyśmy się tu zgromadzać. jeśli zespoli nas Duch Święty, jeżeli będziemy społecznością Ducha Świętego, to choćby nie wiem, co się działo, będziemy razem. Będziemy razem w doświadczeniu, będziemy razem w przeciwnościach, będziemy razem w cierpieniu, będziemy razem na fali i pod falą, na wozie i pod wozem, będziemy razem, bo Duch Święty nas będzie trzymał razem. Tak czy nie? Oczywiście. I dlatego proszę Was, wzywam Was, twórzmy wspólnotę Ducha Świętego. Niech Zbór Nowe Życie z tego słynie, że to jest wspólnota Ducha Świętego, że ludzie modlą się, że ludzie zabiegają o dary Ducha Świętego, że przeżywają chrzest w Duchu Świętym, że wciąż na nowo są napełnieni Duchem Świętym. Bo tylko Duch Święty zespala dusze na trwałe, bracia i siostry. Gdy pierwsi chrześcijanie w dniu Pięćdziesiątnicy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jakim Duch poddawał, to potem trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To właśnie Duch Święty, który ich napełnił, jest tajemnicą tego, że oni trwali. Że nie byli tacy, że byli, a potem im się odwidziało, a potem się już nie chciało, a potem poszli gdzie indziej, bo tam było fajniej, a potem znowu nie wiedzieli, gdzie są, a potem poszli w świat, a potem coś tam jeszcze. Jak Duch Święty ich napełnił, to oni trwali we wspólnocie i w nauce, i w łamaniu chleba. Gdy wszyscy zostaniemy napełnieni Duchem Świętym, gdy będziemy chodzić w Duchu Świętym, będziemy razem, bezpieczni, będziemy cieszyć się zgodą, harmonią, będziemy mili w oczach Bożych. Słowo Boże w liście do Rzymian w 12 rozdziale 11 wersecie mówi: w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Płomienni duchem, to chciałbym podkreślić. To znaczy, że nasz duch się tak pali, co tutaj tego, po prostu widać ogienek, nie? Coś cały czas tam się pali. Tacy mamy być, tak mamy służyć Bogu. Nie z rutyny, nie z przyzwyczajenia, nie siłą rozpędu, nie dlatego, że nie ma co innego robić, a dlatego, że nas coś pali, pali nas, żeby być w służbie Bożej, służyć Bogu, wykonywać dzieła Boże, przyczyniać się do wspólnego dzieła Bożego. I my mamy 100 różnych możliwości, jako taki skromny zbór jak nasz, a mamy tyle możliwości, żeby płomiennie duchem Panu służyć. I do tego Was zachęcam, bracia i siostry, żebyśmy tacy byli. I kończę, jak często kończymy nabożeństwo, takim słowem, którego część może nam jakoś ulatuje. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi. Społeczność Ducha Świętego albo wspólnota Ducha Świętego. A w przekładzie Nowego Przymierza: niech łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólny udział w Duchu Świętym nadają bieg Waszemu życiu. I wspólny udział w Duchu Świętym nadaje bieg Waszemu życiu. Co Wy na to? O, niech Pan to sprawi. Powstańmy i módlmy się o to, aby Pan napełnił nas Duchem Świętym, by ochrzcił Duchem Świętym tych, którzy jeszcze tego doświadczenia nie mają. Wierzymy na podstawie Słowa Bożego, że znakiem przyjęcia Ducha Świętego, daru Ducha Świętego jest mówienie innymi językami. Jest to wspaniały dar, potrzebny każdemu pojedynczemu chrześcijaninowi. Wierzymy, że to jest znak. To wcale nie ogranicza Ducha Świętego w tym, że daje nam różne dary później, dary duchowe do służby. Módlmy się, aby ci, którzy nie przyjęli jeszcze tego daru Ducha Świętego, nie zostali ochrzczeni Duchem Świętym, by tego doświadczyli. Modlę się o to, aby każdy z nas to pragnienie miał, by to pragnienie się budziło dzisiaj w naszych sercach. I módlmy się, aby Pan nas ponownie napełnił Duchem Świętym. Bo może już dawno nie mieliśmy tego tego wewnętrznego poruszenia serca, bo może już dawno żaden dreszcz radości duchowej nie przeszedł nam przez plecy, bo może tak żeśmy zrutynizowali nasze życie, że już nie mamy tych duchowych wzruszeń. Bracia i siostry, jak Duch Święty wstępuje, jak Duch Święty dotyka, to dzieją się z nami tak cudowne rzeczy, że aż się chce. Niech Pan to obudzi dzisiaj w nas. Zachęcam Was do gorliwej modlitwy, do tego, żeby Pan usłyszał, że nam zależy na tym, aby tworzyć wspólnotę Ducha Świętego, aby samemu chodzić w Duchu Świętym i aby dzięki temu przyczyniać się do tego, że wszyscy razem jesteśmy społecznością Ducha Świętego. Módlmy się, wspólnie podnieśmy głos, bo jest Dzień Zielonych Świąt. W zborze zielonoświątkowym to ważna chwila także, to okazja. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że był kiedyś taki dzień, że Ty dopełniłeś obietnicy Ojca i ochrzciłeś Duchem Świętym to grono 120 Twoich uczniów. Dziękuję Ci, że poszło świadectwo w świat, jak się zmienia ludzkie życie, jak się zbór zmienia, gdy Ty napełniasz Duchem Świętym. Dziękuję Ci za to, że przez wszystkie wieki to świadectwo mocy Ducha Świętego napełniającego wierzących, to świadectwo jest obecne, więcej lub mniej, bardziej zauważalne lub mniej, ale jest. I dziękuję Ci, że to świadectwo trwało aż do naszych czasów. Poprzez tę wspólnotę z Herrnhut na przykład, gdy tam ich też napełniłeś, jak to się cudownie wszystko zmieniło. Dziękuję Ci, że dzisiaj nam dajesz zachętę przez Twoje słowo, abyśmy i my zwrócili naszą uwagę na dar Ducha Świętego. Modlę się o to, abyś napełnił nas Duchem Świętym, abyś obudził w nas pragnienie i abyś spełnił to pragnienie, by każdy, kto dzisiaj tu jest w tej sali, pod tym namiotem, by każdy pragnął chodzić w Duchu Świętym na co dzień i byśmy rzeczywiście chodzili w Duchu Świętym. Stąd, Duchu Święty, weź nasze języki, Duchu Święty, weź nasze serca, ogarnij nasze umysły, opanuj nas, tak byśmy napojeni Duchem Świętym mogli iść przez życie i razem Tobie służyli i w naszych rodzinach, i w naszych domach, i w miejscu pracy i nauki, wszędzie, na ulicy, byli świadectwem prawdziwego Kościoła, ludzi, którzy w nadnaturalny sposób doświadczają Twojej mocy. Modlę się o to. Modlę się stąd, Duchu Święty, na to zgromadzenie. Aleluja, bądź chwalą, niech Twa cześć. łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen.